kiedy tu się już zainstalowaliśmy i tak uporządkowaliśmy trochę to miejsce, to zastanawiałem się i zacząłem się pytać, panie, co dalej, co dalej, co dalej? Wiecie, nie wiem, czy to pan powiedział, ale przypomniałem sobie, że rok temu zacząłem głosić takie słowo remanent w naszym kościele. Wiecie, i to jest, myślę, bardzo ważne słowo i w tym czasie bardzo wiele rzeczy się wydarzyło. Pierwszy efekt, który się wydarzył, to straszna frustracja, która narosła w kościele. Dlaczego ja głoszę o tym słowie remanent i dlaczego nie mogę się od niego odkleić? Drugi był taki, że zwróciliśmy uwagę na to, że Kościół musi być, absolutnie musi być wielopokoleniowy. Że Kościół nie może być po prostu budowany w postaci nabożeństwa dla dorosłych, ale że my przechodzimy, my znikamy, my przychodzimy i odchodzimy. Dzisiaj jesteśmy, za chwilę nas nie ma. A to, co robimy, robimy dla tych, którzy przychodzą. I jako Kościół tutaj w drodze, jako wspólnota zgodziliśmy się też na to, że właśnie nie jesteśmy dla samych siebie, ale jesteśmy dla tych, którzy przychodzą po nas. No i wiecie, i wydarzyła się taka jedna ważna rzecz, duża. Zbyszek Dębski zainicjował spotkania MD. To spotkania dla nastolatków, które już trwają. W tym roku mocno zaangażował też do tych spotkań Jerego i Ole, którzy sami jeszcze są studentami i są takim mostem. I to się wydarzyło. W tym roku przybyło nam po raz kolejny dużo dzieci. I wiecie, i takie niesamowite zmiany. I pierwszy raz takiego szoku jakiegoś też, którego doznałem w związku ze zmianą, to było to, kiedy zaczęła się ta cała pandemia. To było wykańczające. Ja sobie myślę, wow, teraz to jest dopiero remanent. Remanent wartości, naszego myślenia o sobie, o naszym życiu, po co my żyjemy, nasza niemożność wpływania na nasze życie. Wiecie, Bóg powiedział stop, można powiedzieć, no nie wiem, czy Bóg, czy diabeł, ale ktoś powiedział stop i nagle wiesz, nie masz możliwości swobodnego realizowania swojego planu życia. Nagle po prostu wszystko wywraca się do góry nogami. No i wiecie, i ja w ogóle nie myślałem, że my się tutaj przeniesiemy. Wcześniej myśleliśmy o tej sali, ktoś nam ją proponował, ale wiecie, ostatecznie się okazało, że nas i nie stać na to, i warunki są nie takie, jak trzeba. No ale wiecie, jak się okazało, że dom sztuki jest zamknięty i dyrekcja nas nie wpuszcza tam, no to słuchajcie, no to w tym momencie, żeśmy poprosili tutaj fundację, żeby nas wpuściła. Oni nas wpuścili na początek tylko tak prowizorycznie. No dobrze, no to jak już nie macie, to wejdźcie, no to słuchajcie, a my mówimy, ale my nie mamy, wiesz, też pieniędzy, bo ludzie nie przychodzą do kościoła, no to nie dają pieniędzy. No to mówimy, no to dajcie trochę mniej i wiecie, i zrobili nam taki ukłon w naszą stronę. Było niesamowite, ale wiecie, co tydzień jak się spotykaliśmy, później wielką rewolucją było też te całe przejście w online, wiecie, i to jest zupełnie niesamowite. Docieramy do ludzi, do których byśmy nigdy nie dotarli. Oglądają ludzie nas w całej Polsce. Już były osoby, które przychodziły na nas spotkania. Jest 2 czy 3 osoby, które nawróciły się dzięki transmisjom. Chwała Bogu. To jest, by się nigdy, gdyby takiej sytuacji nie było, gdyby nie mogli nas podglądać i nam się przyglądać z ukrycia, za winkla, bo takim jest właśnie czymś internet, to by nie mogli spotkać Pana. Mi też pracę to utrudniło, bo okazało się, że do miejsc, do których, słuchajcie, jeżdżę, żeby głosić słowo, to już muszę przygotowywać inne słowo dla nich. Już nie mogę powtórzyć niedzielnego kazania, bo oni już je przeważnie wszyscy z głodu i tęsknoty za Markiem obejrzeli i przesłuchali. I muszę po prostu wymyślać nowe rzeczy. Już mi się to 2 razy, wiecie, zdarzyło w tym czasie po prostu, w tym czasie, kiedy transmisja została, znaczy, przepraszam, ta kwarantana, kiedy zelżała i kiedy mogłem zacząć jeździć. Więc to jest kolejna zmiana. No i wiecie, to takim jakimś, być może to nie jest w ogóle jakieś takie najważniejsze, ta nasza zmiana tutaj w to miejsce, ale powiem wam, że też odczuwam, że to jest bardzo konkretna zmiana. Powiem wam, że to jest bardzo konkretna zmiana. Wczoraj miałem takie, wiecie, wręcz duchowe przeżycie, jak wyprowadzaliśmy się z Wiolinowej. Były otwarte, wiesz, drzwi, troje drzwi na 3 strony świata, bo wynosiliśmy przez różne pomieszczenia, przez nasz tylny magazyn z sali lustrzanej, później przez drzwi za sceną na samochód i przy głównym wejściem do samochodów osobowych. Ja cały czas tam chodziłem. Było tam wczoraj mnóstwo ludzi, wiecie, sobota handlowa, bazarek, ludzie robią zakupy. Nigdy tam w niedzielę nie ma tyle ludzi, ile wczoraj było. Oglądałem tych wystraszonych ludzi w maseczkach, którzy trzymają dystans i tak są w takim dużym przejęciu tego miejsca, w którym się znaleźli w związku z pandemią. Wiecie, modliłem się, strasznie to jakoś odczuwałem, bardziej niż zwykle. Mówię, jejku, my przez tyle lat spotkaliśmy się wśród ludzi, którzy są zgubieni tutaj, w tym miejscu, a teraz odchodzimy z tego miejsca. Takie było nawet, takie miałem myśli, Boże, może my źle robimy, oni potrzebują Ewangelii, a my się teraz stąd zwijamy, oni są zgubieni. Wiecie, na ich twarzach emocje, ich serca, dzięki. To było po prostu coś bardzo trudnego. Jeszcze trochę się może sprzęgać, może ciszej, bo to... za dużo, za dużo. Okej. Może tak, dobrze. Raz. Aleluja. No i wiecie, i to mnie tak mnie wręcz wywracało na drugą stronę. Zastanawiałem się, co się ze mną dzieje. Taki żal, że my nie możemy tym ludziom dać więcej. No ale jak tu przyjechaliśmy i zobaczymy naszą... Tam później jeszcze rozmawiałem z tym panem konserwatorem, który nam pracuje. On tak się ze mną żegnał. Ja mówię, wie pan, no byliśmy tutaj 10 lat. On mówi, no kawał czasu, kawał życia, 10 lat. I on do mnie mówi, wie pan, po was to już tu chyba nic nie będzie. Mówi, jak my dotrwamy do zimy, to będzie wszystko, bo my nie mamy finansy na funkcjonowanie, więc bez was to już to chyba będzie zamknięte na cztery spusty to miejsce. Wiecie, jeszcze bardziej po prostu. Ja mówię, Boże, co to jest? Się źle czuję w tej przeprowadzce po prostu. To jest fatalne. Ale kiedy tu przyszliśmy i zaczęliśmy to rozstawiać, zacząłem myśleć, takie miałem odczucie, dobrze, to dokonało się. Dokonała się jakaś ważna zmiana, mamy jasne miejsce. Już nikt mi nie powie, że wstydzi się do kościoła swoich znajomych zapraszać. Jesteśmy w nowym, jasnym miejscu, wygodnym i dla nas, i dla dzieci. Wszystko sobie to urządzimy, nauczymy się tego miejsca i sprzętów, i multimediów, i nagłośnienia, i pewnego dnia już wszystko będzie tak, jak trzeba, o czym marzyliśmy, bez rozstawiania, bez męczenia się. Wiecie, kiedy jechałem do domu, to miałem, i to jest moje dzisiejsze słowo dla was, to po prostu poczułem, że teraz już potrzebujemy naprawdę już tylko jedną rzecz zrobić. Potrzebujemy to miejsce wypełnić miłością do grzeszników. Teraz nie złapaliście, okej, wiem, bo to zupełnie nie zgadza się z tym, co mówiłem do tej pory, ale to jest temat mojego dzisiejszego słowa. To miejsce tutaj na Nowo-Ursynowskim, miejsce naszych spotkań, słuchajcie, potrzebujemy wypełnić miłością do grzeszników. Halleluja. Wiecie, kiedy jesteśmy nawróceni, kiedy żyjemy z Bogiem, to bardzo często zastanawiamy się, co jeszcze lepiej może funkcjonować w naszym życiu chrześcijańskim. Jak się nawracamy, to tęsknimy za chrztem Duchem Świętym. Jak mamy chrzest Duchem Świętym, to po jakimś czasie dowiadujemy się, że możemy mieć demony, więc chcemy się ich pozbyć. Kiedy już jesteśmy pozbędziemy się demonów na konferencji o uwolnieniu, to zaczynamy szukać jakiegoś uleczenia naszego serca i są różne sesje uzdrowieńcze. Później możemy się więcej dowiadywać o Bogu i dowiadywać się o Jego miłości, która naprawdę nas wyposaża. A potem możemy dowiadywać się, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie i musisz mieć wiarę, żeby cisnąć do przodu. A później są szkoły biblijne, do których możesz wyjechać i konferencje, na które możesz pojechać i książki, które możesz przeczytać. A potem chodzisz do kościoła i później sobie myślisz, już właściwie wszystko wiem i wszystko mam. Jeszcze żeby ten kościół jeszcze tak był fajny i miły dla mnie, to już by było, naprawdę byłbym w niebie. I później już masz ten kościół taki miły dla ciebie i już masz go tak, jakbyś chciał, żeby wszystko było i pora umierać. I czas umierać, i czas odejść, i kończy się twoje życie. I patrzysz wstecz i zastanawiasz się i myślisz sobie, Panie Jezu, czy ja przeżyłem moje życie po to, żeby z miesiąca na miesiąc i z roku na rok było coraz lepiej w moim życiu? Czy to był cel mojego życia, żeby było coraz lepiej? Wiecie, pewnego dnia będziemy z Panem i to będzie wkrótce już. Wtedy nam nie będzie brakowało niczego. Nie będziemy szukali uzdrowienia, żadnego bólu, nie będzie w nas żadnego żalu, nie będzie w nas żadnego braku i żadnego oczekiwania nie będzie. To będzie już wkrótce. Przysięgam. Biblia mówi, nie przysięgajcie, ale wiecie, są rzeczy, które można powiedzieć, tak będzie, ponieważ Słowo tak mówi i nikt nie może tego Słowa zmienić. Tak będzie wkrótce. Będziemy z Panem, na zawsze, nie będzie w nas żadnego bólu, żadnego lęku, żadnego niepokoju. Będziemy doskonale zaspokojeni. Już nam nie będą chodziły po głowie myśli, co można by jeszcze zrobić lepiej i poprawić. Ale wtedy być może wielu z nas, stając przed Bogiem, zastanowi się, wow, to po co ja, skoro tu jest wszystko, całe życie starałem się zrobić lepiej. Jak to lepiej już było mi obiecane, że za chwilę będzie. Wiecie, potrzebujemy zacząć żyć dla ludzi, którzy Pana nie znają. Którzy są od Niego oddaleni. Bo to oni mają źle, nie my mamy źle. I wiecie, tak jak przez ostatni rok głosiłem o remanencie, o zmianie, której potrzebujemy, nadal jej bardzo potrzebujemy w różnych dziedzinach życia, ale nie po to, żeby nam się polepszyło, tylko żeby wejść w większą owocność naszego życia, tak mam wrażenie, że od czasu kwarantanny nic innego mi nie chodzi po głowie, jak Jezus i Jego Ewangelia. I dzisiejsze słowo o napełnieniu tego miejsca miłością do grzeszników to jest kontynuacja i być może przez jakiś czas będziemy w tym miejscu. Ponieważ różnego rodzaju pasje miotają naszymi sercami, różne rzeczy są ważne w naszym życiu, na różnych etapach naszego życia, ale to wszystko przeminie. To wszystko się skończy. A Jezus pozostanie i staniemy pewnego dnia, jak mówi 8 rozdział Ewangelii Marka, mój ulubiony rozdział z czasów kwarantanny. On wtedy powie, czy wstydziłeś się mnie i mojej Ewangelii? Jeżeli wstydziłeś się mnie i mojej Ewangelii, tego ja będę się wstydził ciebie przed moim Ojcem. Tak wiesz, tak zanurzając to tak w cały kontekst Bożej miłości, to może bardzo śmiesznie wyglądać. Bo będziemy już tam. Ale jakaś forma obciachu pozostanie. Wiesz, bo tak może być, wiesz, bo ja to tak wierzę, że to nie jest tak, wiesz, jak po prostu te wyobrażenia o tym strasznym Bogu, który po prostu na nic nie czeka, tylko żeby nas osądzić, ale to jest miłujący Bóg, ale Jezus mówi, że tego dnia, kiedy się z Nim spotkamy, ten, który wstydził się Jezusa i Jego Ewangelii, tego Jezus będzie się wstydził przed Ojcem, tak jest powiedziane, więc jakaś forma obciachu. I wiesz, i Bóg chce nas uchronić nie tak bardzo przed dzisiejszymi problemami, które my mamy w naszym życiu. Że mamy jakieś tam doraźne problemy i braki. Wiecie, On chce nas ocalić przed najważniejszymi problemami, którymi my nie żyjemy, a które dotyczą życia wiecznego, zdania sprawy z owocności naszego życia, z wypełnienia naszych powołań, z pomnożeń naszych talentów. To są nasze prawdziwe problemy, ponieważ te, które są bieżące, one wszystkie przeminą. Jedne będą zaspokojone, inne nie będą zaspokojone i ukształtują twój charakter. Na wiele rzeczy Bóg ci odpowie i zdasz świadectwo, że Bóg ci pomógł, Bóg cię uzdrowił, zaspokoił. To są wszystko bieżące rzeczy naszego życia. Ale ostatecznie, słuchajcie, my jedziemy do stacji końcowej. Spotkania z Panem. I tam czeka Pan, ale tam też czeka prawdziwy problem. Co powiesz Panu? Jak żyłeś? Jaki owoc wydałeś? Co zrobiłeś dla tych, którzy ciebie otaczali? I wiecie, i dlatego moim marzeniem jest to, żeby to nasze nowe miejsce, dzisiaj ciągle jeszcze puste, bo z jednej strony jeszcze jest wiele osób, które obawiają się przyjść do kościoła, druga grupa jest takich, którzy odzwyczaili się chodzić do kościoła, a trzecia grupa, niektórzy już wyjechali na wakacje, więc dzisiaj jeszcze ciągle ta sala nie jest wypełniona, ale będzie wypełniona. Natomiast to, czym chciałbym, żeby była wypełniona, to naprawdę miłością do grzeszników. Żeby ta sala była wypełniona miłością do grzeszników. Zaraz rozwinę to słowo grzeszników, bo to też jest fajne słowo. Ono takie ma pejoratywne znaczenie, ale pokażę wam w Biblii, że ono może mieć całkiem pozytywne znaczenie, kiedy my nadamy to znaczenie temu słowu właściwe. Powiedz ze mną, miłość do grzeszników. Wiecie, bo kiedy my zajmujemy, jeszcze nie mogę, jeszcze będę chwilę, wiecie, ja jestem Marek Ciesiłka, to jego najlepsza część kazań są przydługie wstępy, które trwają 2/3 kazania, a więc muszę jeszcze chwilę zostać, ale wiecie, my po prostu, wiecie, kiedy myślimy o organizacji Kościoła, tak, to zobaczcie, Słowo Boże mówi, Jezus mówi, że On zbuduje swój Kościół, to jest pierwsza i fundamentalna sprawa. To nie my tworzymy Kościół, my go kształtujemy, a on się tym zajmuje. Druga prawda jest taka, że nabożeństwa same się nie zorganizują. I ta prawda nie jest w sprzeczności do tego, że Jezus powiedział, ja zbuduję swój Kościół. Po prostu no, trzeba po prostu się ogarnąć, trzeba po prostu coś zrobić fizycznie, być na czas, zrobić swoją robotę. Ale wiesz, kiedy już mamy te dwie prawdy, to teraz pytanie jest, czym w kontekście myślenia o Kościoła my żyjemy? Czy żyjemy tą pierwszą myślą, którą Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół i całe życie zajmujemy się odsuwaniem się od Kościoła, żeby Panu zrobić miejsce? Wiecie, to może nas prowadzić do jakiegoś miejsca absurdalnego i miejsca niewspółpracowania z Panem. Tak, bo jeżeli to jest Jego Kościół i On buduje ten Kościół, ja się odsuwam, ja rezygnuję, ja oddaję Mu, to w końcu On mówi, Marek, ale to gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty odszedłeś? Gdzie Ty mi już ten Kościół zostawiłeś? Ja potrzebuję Ciebie. Musimy to zrobić razem. Później jest ten drugi aspekt, o którym powiedziałem, że nabożeństwa same się nie zorganizują. No to wiesz, no to my teraz tworzymy to, tak? I pracujemy. Jest całkiem spora grupa ludzi, która jest tym zainteresowana. Jakbym się wiele osób spytał, wiesz, czy tak często modlisz się, jak często masz dyżur w kościele, przygotowując nabożeństwa, no to nie wiem, jakby było, tak? Albo kogo bardziej się boisz? Boga czy pastora, który zadzwoni i zapyta, czy byłeś na czas? Więc wiesz, teraz tutaj dochodzimy do takiego miejsca, które też jest niefajne, bo jeżeli my myślimy za bardzo o organizacji naszych nabożeństw, to przestajemy myśleć, po co są te nabożeństwa. O Boże, żebym się dzisiaj nie spóźnił. Przyjacielu, a czy to jest jakaś wartość, żebyś się nie spóźnił? Czy jest w tym jakaś wartość? Przecież mamy wolne społeczeństwo, możesz przyjść kiedy chcesz, wyjść kiedy chcesz. Czy to o to chodzi? No o to chodzi, bo ja mam taki charakter, ja nie lubię się spóźniać i nie lubię, jak ktoś zauważy, że się spóźniam, to jest ważne. Nie, to nie jest ważne. Ważne jest to, dla kogo jest ten Kościół. On jest dla Boga, który tu jest, kiedy się zgromadzamy, i jest dla ludzi, którzy go szukają. Dlatego to miejsce bardziej niż naszym myśleniem tylko o tym, że to Boża sprawa jest wszystko i się odsuwamy, bardziej od naszego myślenia o tym, że my musimy to dobrze zorganizować, powinno w naszym sercu być pragnienie, żeby to było miejsce przygotowane dla grzeszników. Wiecie, ja wielokrotnie mam taką sytuację, wiecie, tak z kuchni pastora, tak? Już tydzień temu o tym powiedziałem, że jak chcesz o coś poprosić pastora, żeby się na coś zgodził, to przyjdź do niego bezpośrednio po kazaniu, to on od razu się zgadza. Ja taki jestem. Jestem taki skołowany po 40 minutach mówienia, że każdy, kto przychodzi, mówi, Marek, można? Ja mówię, można, bo jestem w innym kosmosie, muszę ostygnąć. Ale to jest, nie tylko mnie dotyczy. Wiecie, kończy się nabożeństwo, muzycy ruszają, żeby zabrać swoje instrumenty, popakować. Technicy ruszają, żeby pochować głośniki, nagłośnienia. Marcin zwija swoje ekrany, kamery, komputery, wiesz. To wszystko się dzieje. Ludzie zaczynają ze sobą gadać, bo już się w tygodniu umówili, że jak się zobaczymy w niedzielę w kościele, to ja ci dam truskawki. Tutaj właśnie. Okej. Okay. Teraz to był test refleksu dla obsługi miksera wideo. Prawda? I wszyscy zaczynają gadać. Wiecie, i teraz nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy pojawiają się wśród nas, oni po prostu tak jak wciekli, wpłynęli małymi strumyczkami, tak małymi strumyczkami wypływają, bo Kościół sam dla siebie jest w stanie się kręcić i organizować w nieskończoność. Dlatego moim pragnieniem jest to, żeby to miejsce było przygotowane dla grzeszników. Okej, teraz takie zrobię pytanie. Czyim jestem pastorem tutaj? Dla kogo jestem pastorem? Okej, dobrze. To teraz ja pasterz. Ja wam mówię i was wzywam do tego, żebyście wzbudzili w swoich sercach miłość do grzeszników i żebyście po nich zaczęli sięgać. Bardziej niż sięgacie w kwestiach organizacji Kościoła. Amen? Wzywam was do tego. Nakazuję to. Wymagam tego. Czy pastor może żądać, wymagać, nakazywać? Wiecie, myślę, że tak. Myślę, że tak jest skonstruowane Królestwo Boże, że Bóg mówi do nas, czego od nas chce. Mówi nam to, co my mamy zrobić. I Bóg mówi mi, a ja mówię wam. Ostatnio widziałem taki na YouTubie taki vlog fajny. Ktoś zadał pytanie, jak usłyszeć Boga w kościele? I nie obejrzałem go. Tytuł był wystarczająco dobry. Bo myślałem sobie, pierwsza odpowiedź, trzeba chodzić do kościoła. Kto nie chodzi, ten nie usłyszy. To jest pierwsza rzecz. A drugie sobie pomyślałem, tam Bóg musi mówić w tym kościele. Wtedy go ludzie usłyszą. Wiecie, ja zaraz będę skręcał troszeczkę w tą stronę, bo my zbyt często ufamy, że to nasze kompetencje i predyspozycje sprawiają, że my Boga słyszymy. W związku z tym w nieskończoność w kościele ludziom mówimy na temat ich duchowych zmysłów, żeby oni zaczęli słyszeć, co Bóg mówi. Ja za chwilę to rozwinę. Albo mi przypomnijcie, jak tego nie rozwinę. Ale prawda jest taka, że Bóg mówi w kościele. Jeżeli ci, którzy odpowiadają, modlą się, słuchają Pana, mówią rzeczy od Niego, to On mówi. I to, co mówione jest w kościele, to jest to, co mówi Bóg do kościoła. To, co Greg dzisiaj powiedział, to, co było wyśpiewane i to, co ja do was teraz mówię, to są słowa Boże. Ale wiesz, my żyjemy w takim społeczeństwie, to każdy tak może powiedzieć. Powiem wam, to prowadzi do sierocego kościoła. To prowadzi do sierocego kościoła. Kiedyś jeden nastolatek dzielił się ze mną i powiedział, pastorze, ja nie chcę być z tobą na ty. A inny, o którym słyszałem z kolei, nie chciał przejść na ty ze swoimi rodzicami. Ten świat potrzebuje ojców, matek, ma podziurki w nosie, kumpli, przyjaciół, kolegów, znajomych na fejsie. Ten świat potrzebuje kogoś, kto stanie i powie, tak jest dobrze, zrób w ten sposób, to ci wyjdzie na dobre. Gdzie dzisiaj żyjemy w świecie, w którym te elementy są w ogóle gdzieś wystrzelone w kosmos. Politycy stają i mówią, wybierz mnie, wybierz mnie, wybierz mnie. Politycy badają, czego chcą ludzie, żeby im dać to, czego oni chcą. Poważne analizy z czasu kwarantanny mówią, że politycy samej tylko Europie, ale to być może jest w wielu innych częściach świata, ale w Europie bardzo mocno, decyzje co do kwarantanny podejmowali nie na podstawie danych epidemiologicznych, ale na podstawie badania opinii publicznej, czego ludzie chcą. W momentach, kiedy ludzie się bardzo bali, zaostrzano restrykcje, żeby odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne, a kiedy ludzie przestawali się bać, restrykcje zmniejszano, ponieważ ludzie już dawali sygnał, że wystarczy im pobytu w domu. Czyli to jest tylko podaję przykład, ja nie chcę tego dyskutować i mówić, że tak na pewno było wszystko, tak jak ja teraz mówię, ale mówię o pewnym duchu, który rządzi w tym świecie i niestety on rządzi też w kościele. Duchowi liderzy zastanawiają się, czego ludzie potrzebują i starają się być dla nich mili. I powiedzieć im to, czego oni potrzebują. Dlatego bardzo często w kościele coraz częściej albo coraz często, chociaż chyba już odchodzimy od tej tendencji, mówi się takie słowa po prostu, jak coś zrobić. Takie niekończące się głoszenie takich tutoriale to się nazywa, tak? Po prostu na YouTubie możesz wszystko zobaczyć. Moje dzieci mi mówią, tato, jak nie wiesz coś, to odpalaj. Na YouTubie jest wszystko. Co, nie potrafisz gwoździa wbić? To jest, na YouTubie jest filmik na ten temat. W każdej dziedzinie życia. I wiesz, i kościoły się zmieniły w takie tutoriale po prostu. Na zasadzie know-how, jak zrobić. Wiesz, my potrzebujemy wrócić do miejsca panowania Boga, który króluje, zesłał Ducha Świętego i powiedział, a ten Duch Święty jak przyjdzie, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, abyście wiedzieli, co czynić. Jezus, kiedy rozstawał się z Kościołem, ze swoimi uczniami, na koniec Ewangelii Mateusza powiedział, idźcie, uczyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać. To jest takie w ogóle słowo z kosmosu w dzisiejszych czasach. Przestrzegać. Dopilnować, żeby było zrobione to, czego Bóg oczekuje. Wiecie, jeśli chodzi o Kościół, to ja wam nakazuję, rozkazuję, napominam, żądam, oczekuję, wymagam, polecam, żebyście zajęli się tymi, którzy giną. Bo to jest nasze podstawowe powołanie jako Kościoła. Narody, które giną, które potrzebują nauczania, tak jak my byliśmy nauczeni, tak my potrzebujemy ich nauczać. Dobrze. Myślę, że już wystarczy tego długiego wstępu. Otwórzcie Ewangelię Marka, 2 rozdział. Będę to dalej rozwijał. I wyszedłszy znów nad morze, Ewangelia Marka 2:13. I wyszedłszy znów nad morze, cały lud przychodził do niego, a on ich nauczał. A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy sle i rzekł mu, pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu cenników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za nim. Wiesz, dlaczego my nie potrafimy z ludzi czynić uczniów Pana, czynić uczniami wszystkich narodów, ucząc je przestrzegać? Mamy dylemat, jak to zrobić. Mówimy, no, ale jak ja mam innym ludziom powiedzieć, że mają coś zrobić? Wiesz, klient, żyjemy w czasach klient nasz Pan. To klient decyduje, czego chce. Jak mamy ludziom powiedzieć, co mają zrobić? Wiesz, myślę, że po pierwsze my musimy sobie zdać sprawę, czy my idziemy za Panem. Jeżeli my będziemy brać nasz krzyż i naśladować Chrystusa każdego dnia, zapierać się siebie i będziemy przekonani, że dobrze robimy, to samo nakażemy tym, którzy idą za nami. Ale jeżeli sami jesteśmy w jakiejś formie buntu i rebelii i chcemy, żeby Pan w nieskończoność zaspokajał nasze potrzeby, to w tym momencie nie ma też w nas odwagi, żeby powiedzieć innym ludziom, nawróć się, upamiętaj się i pójdź za Bogiem, bo giniesz. Mamy, halo, poproszę tam o niedyskutowanie ze sobą w klubie dla dzieci. Proszę, szturchnijcie ich, bo nawet nie słyszą, że do nich mówię teraz. Rozumiesz, nie wiem, czy wy wyczuwacie, bo to jest wysoka temperatura, jest gorąco i zaraz skończymy to nabożeństwo, zapewniam was. Ale wyobraźcie sobie, jak było w Judei, kiedy oni byli z Jezusem. Jakie były temperatury. Wyczuwacie to? Wyczuwacie ten klimat? Wyczuwacie tą sprawę? Jak możecie zwrócić się do innych? My możemy się odważnie zwrócić do innych ludzi, jeżeli im zapłaciliśmy. Czyli przychodzi monter hydraulik do ciebie i ty po prostu zapłaciłeś mu za wykonanie roboty, to ty po prostu żądasz, żeby to było zrobione, tak jak po prostu chciałeś, żeby było zrobione. Bo zapłaciłeś. I w Królestwie Bożym jest zupełnie inaczej. Bóg przychodzi do ciebie i mówi, zrób to, bo to jest dobre. I tak masz zrobić. Bo taki jest Bóg, takie jest Boże prawo i to wyjdzie ci na dobre. I nikt ci nie płaci, żebyś to zrobił. A oczekuje, żebyś to zrobił. Wiecie, ja wielokrotnie, jako pastor też, mam właśnie z tego powodu związaną trudność, której się oduczam przez całe życie, jak zwracać się do ludzi w kościele, żeby oni zrobili to, co powinno być zrobione. No bo jak ja mogę od nich oczekiwać, jak ja im nie płacę za to? Przecież to są wszystko wolontariusze, to trzeba z ludźmi tak pracować. Jakoś takie figury robić, emocjonalne, żeby oni chcieli to zrobić, mimo tego, że ja im nie zapłacę za to, żeby oni to zrobili. Ja to odkryłem w moim sercu, ja to rozróżniłem. To jest związane z tym, że ja nie rozumiem, jak działa Królestwo Boże. A wiecie, jak działa Królestwo Boże? Apostoł Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi tak, jak ja jestem naśladowcą Boga. I mówi, jak przyjadę do was, to zrobię z wami porządek. Jak on tak mógł? Co on im zapłacił, żeby oni byli jemu posłuszni? Co on opłacił tych ludzi, że oni mieli pójść za nim? Nie, on się odwoływał do Boga, za którym sam szedł i ponosił ofiarę ze swojego życia, żeby być mu posłusznym. Więc na ile był posłuszny Bogu, na tyle był też odważny, żeby innych wzywać do posłuszeństwa. Teraz mam tutaj taki podtytuł do tego też kazania, słuchajcie, który się nazywa Wybrańcy czy Ochotnicy? Kim my jesteśmy, słuchajcie? My jesteśmy wybrańcami czy ochotnikami w Królestwie Bożym? Jeśli chodzi o ewangelizację tutaj, tak? To mówimy tak. Zrobimy w Kościele wszystko tak pięknie, tak ładnie zrobimy wszystko w Kościele, tak ślicznie zrobimy wszystko w Kościele, że jak ludzie przyjdą, to oni nas zachcą. To jest oczekiwanie na ochotników do Królestwa Bożego. Że nasza super usługa religijna przyciągnie ich, oni powiedzą, tak, chcemy tego. To jest nieprawda. Jak czytamy Ewangelię Marka 1:4, to czytamy, na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jan Chrzciciel na pustyni nie zrobił im po prostu Las Vegas, do którego ciągnęli ludzie z wszystkich krańców Azji Mniejszej, tylko sam jadł szarańcze, miód leśny, odziany był w skórę wielbłądzią, stał do pasa w rzece i nakazywał ludziom, co mają zrobić. I mówił, ja jestem głosem wojącego na pustyni, a po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym, któremu nie jestem godzien zawiązać sandałów. A oni się pytali, co mamy zrobić. A on powiedział, macie się ochrzcić i wyznawać swoje grzechy i zmienić swoje postępowanie. Wow! To jest Królestwo Boże. My żyjemy w atmosferze ciągle oczekiwania na ochotników do Królestwa Bożego. Nikomu nie powiemy, nawróć się, bo twoje życie to jest bagno i zmierza w złym kierunku. Zobacz, Jezus idzie, przechodzi obok, widzi Lewiego i co do niego mówi? Pójdź za mną. Ja ten werset wielokrotnie czytałem i nie byłem w stanie go zrozumieć, bo jak można komuś powiedzieć, przechodząc obok, pójdź za mną. Nie wytłumaczyć mu, po co, dlaczego, za ile, dokąd. W ogóle to jest kosmos. Ale Jezus poszedł tam, gdzie go ojciec posłał i o sobie powiedział, że nie czyni niczego, czego ojciec nie czyni. Więc mógł tak samo postąpić z tymi, którzy byli jego uczniami. Mógł podejść do Mateusza i powiedzieć, chodź, idziesz ze mną teraz.
Idziemy.
Idziemy. Powiem ci, my potrzebujemy zacząć kochać grzeszników i napełnić to miejsce miłością do grzeszników. Tutaj czytamy, że jest, kiedy Jezus zrobił to z Mateuszem, potem siedział w jego domu i siedziło tam wielu celników i grzeszników, bo wielu z nim chodziło. Jak myślicie, dlaczego? My ciągle mówimy, a chodzili, bo z niego taka miłość emanowała. Wiesz, emanowała miłość z niego, ta sama, którą Bóg chce, żeby z siebie emanowała. Na czym będzie ta miłość emanowała z ciebie? Na tym, że powiesz człowiekowi, że go kochasz, że go lubisz, ale mu powiesz, że Bóg ma plan dla twojego życia i to życie może wyglądać o 180 stopni inaczej niż wygląda do tej pory. Pójdź ze mną, to ci to pokażę, że tak będzie i możesz się nawrócić. Jezus, okazując miłość, nie zaklepywał akceptacją tego miejsca, w którym ci ludzie byli. On im pokazywał lepszą drogę. I oni chodzili za nim. Oni chodzili za nim. Wiecie, dlaczego ja mam to pozytywne skojarzenie ze słowem grzesznik? I dlaczego mówię, że powinniśmy to miejsce wypełnić miłością do grzeszników? Ponieważ kiedy słyszę, kiedy mamy rozmowy o różnych grzesznikach, kiedy wierzący ze sobą rozmawiają, kiedy ja rozmawiam, kiedy ja z moją żoną rozmawiam, to powiem wam, pierwszy efekt zawsze, taki emocjonalny w naszych sercach, jeśli chodzi o grzeszników, to jest taki, że pierwsze, co się rodzi, to się rodzi nasze oburzenie w stosunku do grzeszników i grzechu. To jest pierwsza rzecz. Ja bym mógł wam to po prostu, ja nie chcę być taki niemiły i nie przypomnieć rozmów, które z wieloma z was toczyłem. Włącznie z moją żoną też to. To by było w ogóle bardzo niemiłe, bo ona by się mi zrewanżowała. I to by było niemiłe do kwadratu. Ale wiecie, naprawdę, przypomnij sobie jakiegoś grzesznika, o którym ostatnio z kimś rozmawiałeś. Padalca jakiegoś zboczeńca po prostu, nie wiem. I po prostu rozmawiałeś z kimś o nim. Powiem wam, pierwszy efekt był taki, że myślałeś w kategoriach po prostu, że to jest po prostu straszne, jak ten człowiek żyje. To jest pierwsze, co myślimy zawsze. To jest straszne, jak ten człowiek żyje. Dlaczego on tak żyje? Oni się muszą nawrócić, oni muszą zmienić swoje życie. Tylko wiecie co? W tym jest więcej oburzenia niż miłości, bo gdyby było miłości więcej, to byśmy poszli do tego człowieka i mu powiedzieli: przyjacielu, to cię prowadzi donikąd. Te twoje wybory. To jest grzech i to jest grzech w twoim życiu. Ale jak pójdziesz za Bogiem, to wszystko się może zmienić. I w ten sposób okazujesz miłość do grzesznika. Więc jest jakiś grzesznik, nie wiem, miejmy grzesznika, będzie grzesznik. To będzie grzesznik, tak? Niech kamery go obejmą, tu mamy grzesznika. Dynawid się nazywa. To jest nasz grzesznik. My go znamy, on jest w grzechu i my po prostu się oburzamy. Co to jest w ogóle? Widzicie tego grzesznika? Tego czarnego grzesznika? Widzicie tego czarnego grzesznika? Po prostu? Widzicie go? Widzicie, jakie ma życie? Jakie decyzje podejmuje? Widzicie, jakie przekleństwo żnie na swoim życiu z wyborów, które dokonał? Czyż to nie jest obrzydliwe? Słuchajcie, czyż to nie jest straszne? Słuchajcie, jak my możemy mu pomóc? No jak my... Słuchaj, może będziemy się modlić. Będziemy się modlić, żeby się nawrócił. Będziemy się modlić, żeby ten grzesznik nawrócił. On potrzebuje się nawrócić. On jest naprawdę cały po prostu czarny od tych swoich grzechów. No jedna wielka smoła, po prostu piekło, siarka, po prostu potępienie, ogień wieczny. No po prostu straszne. Słuchajcie, musimy się modlić o tych grzeszników. Musimy się modlić o nich. To jest po prostu okropne. Co ja robię przez ten cały czas, jak wam opowiadam o tym grzeszniku? Omijam go szerokim kołem. Bo ja jestem święty pastor, który zna Boga, a on jest ciemny, plugawy grzesznik, który nie potrafi pozbyć się swoich grzechów i żyje haniebnie. To jest straszne. Czyli zamiast tego wszystkiego, tego chodzenia w koło, potrzeba jest jedna rzecz. Podejść i powiedzieć: przyjacielu, nie musisz tak żyć. To nie świat jest zły. To nie ludzie są źli. To grzech trzyma cię w niewoli. To on sprawia, że tak źle, że tak źle ci jest. Nawróć się. Porzuć swoje ścieżki, swoje wybory. Ja ci to mówię. Tu, z bliska. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Wiecie, to jest jakieś akulturowe w stosunku do tego miejsca, w którym my dzisiaj jesteśmy. Ty możesz powiedzieć komuś, że poszedł za tobą, jak mu zapłacisz. Jezus nikomu nie płacił. Przechodził i mówił. Rozdział wcześniej czytamy, a przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami, rzekł im Jezus, pójdźcie za mną, sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. Tak potrzebujemy postępować z grzesznikami i w ten sposób będzie wyrażała się nasza miłość do grzeszników i w ten sposób to miejsce będzie wypełnione miłością do grzeszników, że kiedy będziemy się zbierać, to oni będą najważniejszym tematem wśród nas. A jeżeli będą nieznajomi, to najpierw się nimi zajmiemy, podejdziemy, porozmawiamy, a dopiero potem zwijemy sprzęty, zwijemy nagłośnienia, spakujemy nasze futerały i załatwimy sprawę prania, zakupów i kto czyim dzieckiem się dzisiaj po południu zajmuje. Ale najpierw z kolegami, koleżankami. Ale najpierw radary i zainteresowanie się tymi, którzy się tutaj pojawili. Wypełnijmy to miejsce miłością do grzeszników. Ale wiecie, ta zasada ochotnicy czy wybrańcy, ona obowiązuje nie tylko w ewangelizacji, ale obowiązuje w całym Królestwie Bożym. Wiecie, podnosiliście ręce, dla kogo jestem pastorem. Ale ja bez tego wiem, dla kogo jestem pastorem. Jestem pastorem dla każdego, do kogo dzwonię i mówię, słuchaj, czy może można taką sprawę zrobić? I ktoś mówi tak. To ja jestem jego pastorem. To jest proste. Jak to? Pastorze. A ci, co mówią, nie wiem, nie chcę, to nie jesteś? No nie. Ale jak to jest? No to proszę, zapraszamy, teraz wakacje są na Podhale, proszę gdzieś pojechać lub do jakiegoś innego kraju, zobaczyć jak pasterz z owcami idzie. Jezus mówi, moje owce znają mój głos i co robią? Śpiewają mi pieśni? Afirmują ten głos? Co on tam mówi? Moje owce znają mój głos i co robią? I idą za mną! A za obcym nie pójdą. Że ja wiem, jak to brzmi, bo my jesteśmy po prostu, wiesz, jakbyśmy byli w XIX wieku, to by Kościół spał i myślał, no tak, pastor głosi kazanie o tym, że pastor rządzi, no żeby to wszystko wiemy, kolejna powtórka. Ale w XXI wieku, jak pastor mówi, że on rządzi, to jest w ogóle jakiś kosmos. Przecież my tu jesteśmy egalite, eternite, fraternite. Wszyscy równi, wszyscy wolni i każdy po prostu jak zachce, to pójdzie. Ale nie tak jest zbudowane Królestwo Boże. Wiecie, że żaden z apostołów Jezusa nie zgłosił się na ochotnika? Hello! Ani jeden nie przyszedł i powiedział, Panie Jezu, chcę być w Twojej drużynie. Żaden! To było wtedy, taka rzecz by była akulturowa w tamtych czasach. Bo to mistrz szedł i wybierał sobie uczniów. Oczywiście temu to był pewien proces, bo on najpierw ich powiedział, pójdź za mną, tak? To było w pierwszym rozdziale, w drugim głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, a dopiero później w rozdziale trzecim 12 ich powołał. Spośród tych, którzy już chodzili za nim. Ale nie było ani jednego ochotnika. Myślę, że też o tą kwestię rozwala się cały temat potrzeby uczniostwa w Kościele. Ostatnio się taki jest temat, on jest coraz bardziej modny, wszyscy o tym mówią, że potrzebujemy więcej uczniostwa w Kościele, prawdziwego, takiego, że jeden idzie za drugim, bo Jezus powiedział, czyńcie uczniami i są różne próby robienia studiów biblijnych, grup uczniowskich, jakieś studia biblijne, jestem w systemie uczniostwa, tak, ale on pada z jednego powodu. Z takiego powodu, że to często są ochotnicze grupy ludzi zapisujących się na kurs. To nie tak, nigdy to tak nie było oryginalnie. Oryginalnie to było tak. Ty pójdź za mną. Apostołowie poszli i czynili to samo. Potem tak samo, słuchajcie, zrobił apostoł Paweł. Poszedł za Jezusem i wzywał ludzi, którzy idą za nim. I później to nastąpiło po raz kolejny, kiedy apostoł Paweł napisał do Tymoteusza i kazał mu wybrać sobie ludzi godnych zaufania. Nie powiedział do Tymoteusza, weź się tam rozejrzyj, może się ktoś nada. Zarzuć wici, znajdź paru ochotników. On powiedział, wybierz ich, powołaj ich. Nie wiem, czy wyczuje się temat, ale on działa i w stronę ewangelizacyjną, i w stronę budowania kościoła. Nie idziemy po grzeszników, bo nie każemy im dokonywać wyboru i zmiany kierunku życia i nie oczekujemy od tego, że oni pójdą za nami. I tak samo nie udaje nam się z tego samego powodu budować kościoła, bo brakuje nam odwagi, i ja w tym jestem pierwszym i pierwszemu brakuje w tym odwagi, żeby innym ludziom powiedzieć, słuchaj, a teraz robimy kontrakt na 3 lata. Boimy się takich manewrów. Dlaczego? Nie rozumiemy sprawy królestwa. Wiecie, na czym my budujemy współczesne chrześcijaństwo? Na tym, co mówimy, szukanie woli Bożej dla swojego życia, żeby każdy rozpoznał wolę Bożą dla swojego życia. Wczoraj obejrzałem po raz, już nie wiem który, Bruce'a Wszechmogącego. Strasznie lubię ten film. I słuchajcie, i tam po prostu jest taka scena, nie wiem czy pamiętacie, że Pan Bóg się spotyka z tym głównym, z Bruce'em na którymś piętrze takiej dużej powierzchni przemysłowej, na biało, mopuje tam po prostu, wiecie, i tam mówi do niego, mówi, ty jesteś Bóg, co ja? Mówi, a ludzie nie doceniają pracy fizycznej, po prostu, wiesz, i... I tam jest to spotkanie i Bruce akurat jest po takiej akcji, że odpowiedział na wszystkie modlitwy wszystkich ludzi, co spowodowało totalne kataklizmy, pożary, zamieszki, wojny, bo wcisnął enter na tak, na wszystkie potrzeby. I mówi, Boże, ratuj, świat się wali! A Bóg mówi, a coś zrobił? A on mówi, odpowiedziałem wszystkim ludziom, dałem ludziom wszystko, co chcieli. I wtedy Morgan Freeman odpowiada, od kiedy to ludzie wiedzą, co dla nich dobre? Od kiedy to ludzie wiedzą, co dla nich dobre? I on odpowiedział na wszystkie potrzeby, bo ludzie chcieli dobrych rzeczy. Księga Przypowieści Salomona 14:12 mówi tak. Niekiedy wydaje się człowiekowi, że droga jest prosta, lecz na końcu się okaże, że wiedzie do śmierci. Ten samo jest w 16:25 przypowieści. A w 21:2 przypowieści jest powiedziane tak. Człowiekowi wydaje się, że każda jego droga jest prosta, ale Pan bada serce. Słuchajcie, nam ludziom wydaje się, że wiemy, co jest dla nas dobre. Potem do tego do wydawania się, po naszym nawróceniu, dodajemy duchowe rozeznanie. I wtedy jeszcze lepiej nam się wydaje, co jest dla nas dobre, bo łączymy to z Duchem Świętym i naszą służbą charyzmatyczną. A prawda jest taka, że Bóg wie, co jest dobre i powołuje ludzi do kościoła jako dary służby, świętych przygotować do dzieła służby i oni mają ludziom powiedzieć, co jest dobre. Wow! To jest mega. Nie martwcie się. Kasia nigdzie nie wychodzi, bo torebkę zostawiła jeszcze, także... Słuchajcie, na wiolinowej nie wiedziałem. Tam było tak ciemno, że jak ktoś wstawał i wychodził, to nie wiedziałem, czy już się zgorszył i uciekł, czy trzeba po nabożeństwie dzwonić. Teraz tutaj przynajmniej widzę, że torebka została. To znak, że nie jest tak źle. Ale to zdanie, które powiedziałem na koniec, było bardzo, bardzo dobre. Nie, to było to słowo, że Bóg mówi do mnie, a ja mówię do was i dzięki temu wiecie, co jest dla was dobre. To jest Mojżesz! Lena, to jest Mojżesz!
No.
A Jezus kim jest?
We mnie.
Jest Mojżeszem. Jest kimś więcej niż Mojżesz.
Synem Bożym.
Jest Synem Bożym, jest kimś więcej niż Mojżesz. Bóg jest Bogiem cały czas. Żona się odchyla, boi się, że ją ugryzę w nos. W tym czasie, wiecie, kryzysu tej kwarantanny, to też było fajnie widać, bo próbowałem się zorientować, co ludzie myślą i czego chcą. Trochę dzwoniłem, rozmawiałem i było takie duże takiego zamieszanie. Później z Izą rozmawialiśmy, ona akurat była po takim szkoleniu interwencyjnym w związku z pandemią dla ludzi, którzy źle to przeżywają. Ona powiedziała, jedna zasada, która rządzi psychologią w czasie kryzysu, że nie wolno od ludzi zaniepokojonych oczekiwać, że będą podejmowali decyzje, tylko trzeba nimi pokierować i powiedzieć im, co trzeba zrobić. To jest niesamowite. Dla mnie to jest w ogóle odkrycie. Ale powiedzcie, czy nasze życie na ziemi nie jest na tyle wypełnione zagadkami, że od czasu do czasu potrzebujemy? Ktoś a propos tego też wyjaśniając to powiedział, dlatego właśnie w taki sposób organizowana jest armia. Ponieważ armia i czas wojny to jest czas permanentnego kryzysu i zagrożenia życia. Dlatego ona, armia nie może być zorganizowana w obszarze rozpoznawania potrzeb indywidualnych żołnierzy. Bo to jest czas permanentnego kryzysu. No i teraz będąc sobą muszę na te twarde słowa wyleć po prostu 5 kg wazeliny i miodu. Tak, bo ja już to czuję, już to słyszę. Niektórzy mówią, wow, znowu, już to kiedyś słyszałem. Kościół, armia, wojna. A, Bóg wie, co jest dla ciebie dobre. Ty nie wiesz, co jest dla ciebie dobre. Twój pastor wie, co jest dla ciebie dobre. Pasterz wie, co jest dla ciebie dobre. To nie owca wybiera pastwisko, to pasterz wybiera pastwisko. A, ja to słyszę, co wy mówicie teraz. I od razu mówię, o, beczkę miodu, beczkę wazeliny po prostu, ratować sytuację. Powiedzcie mi tutaj w kościele, komu z was zrobiłem krzywdę, nakazując robić coś, czego nie chcieliście? Ciągle jeszcze tego nie zrobiłem. Ale myślę, że to trzeba zacząć robić. I my, to jest Kościół, to jeszcze jest tylko taki pewien mały aspekt, ale idąc dalej, jeżeli my mamy naszą misję wypełnić, słuchajcie, naszą misję, jeżeli mamy wypełnić w świecie, Jezus jest Panem. On chce, żeby Jego Królestwo pochłonęło wszystkie narody świata. To my nie możemy w nieskończoność składać oferty dla ochotników. My musimy po prostu pójść i powiedzieć, tak jak Jezus powiedział do Mateusza, tak jak powiedział do Piotra, tak jak powiedział do Andrzeja i tak powiedział do wielu innych, pójdź za mną. I wtedy jesteśmy w miejscu królestwa. Zobaczcie, w Ewangelii Jana 15:16 Jezus mówi tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz był trwały. Aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek byście prosili w imię moje. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Rzymian 3:11. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Rzymian 10:20. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Tak zawsze funkcjonowało królestwo w tym świecie. Bóg znajduje tych, którzy go nie szukali. W ten sposób powołał Izrael, nie na prośbę Izraela. Nie było na prośbę Abrahama, uczyń ze mnie naród wielki. Abraham miał tylko jedną modlitwę. Daj mi syna, bo Eliezer z Damaszku będzie moim dziedzicem, a ja mam już wszystko, ale dzieciaka nie mam. A Bóg mu powiedział, z ciebie wywiodę naród, który stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Abraham nie szukał Boga. Izrael nie szukał Boga. To Bóg szukał Izraela. Z Kościołem jest dokładnie tak samo. Wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł i posłał nas do tych, którzy zwiastują, posłał do nas tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. I nikt z nas by nie uwierzył, gdyby nie było tego, który zwiastuje. Musimy wyjść z mentalności oczekiwania na ochotników do Królestwa Bożego. To my musimy zacząć poszukiwania, tak jak Bóg nas poszukiwał. A kiedy jesteśmy tutaj, to to miejsce musi być napełnione miłością do grzeszników. Halleluja, wybrańcy czy ochotnicy. Będziemy się modlić. Ale powiem po raz kolejny w tej kwarantannie, to już nie wiem po raz który powtórzę. Ale jak to się może stać, jeżeli my tym nie żyjemy na co dzień? Jeżeli żyjemy na co dzień naszymi ciągłymi problemami do rozwiązywania. I sprawa królestwa nie jest pierwsza. My nie możemy wejść w to miejsce w ogóle. Bo nas to nie pochłania. Musimy wrócić do Jezusa i Jego Ewangelii. I porzucić nasze życie dla Jezusa i Jego Ewangelii. I to musi być po prostu w każdego dnia w naszym życiu, w naszych emocjach. Naprawdę, słuchajcie, pochłania nas wiele rzeczy. I mówiąc językiem biblijnym, to jest sprawa o byt, o dach nad głową, o ubranie, o jedzenie. To jest taki język biblijny. Ale jakby się chciało tak powiedzieć współcześnie o tych czasach, o tym czasie, w którym my żyjemy, to wiecie, to by była kwestia naszej pracy, może trochę pandemii, bardzo dużo polityki, bardzo dużo rodziny i zajmowania się sprawami dziećmi i domem. To by było to, co by było tego, czego by było bardzo dużo. Chcemy królestwa? To musimy pragnąć królestwa. Musimy wiedzieć, czego Pan od nas oczekuje, co Duch Święty mówi do nas na ten czas, czego On ode mnie oczekuje. Wtedy będziemy w stanie odebrać swoje powołanie, pójść za Nim i wezwać do tego pójścia za tym powołaniem innych. Powiedzieć im o tym. Amen. Miłość Boża w ten sposób chce się objawiać. Z nas na innych ludzi, po których my świadomie sięgniemy. Nie będąc tymi, którzy żyją sami dla siebie. Halleluja. No, i tak was zostawię bez beczki miodu dzisiaj. Amen. Halleluja. Trudno. Może to przeżyję. Może nie wykonam 3 telefonów po nabożeństwie. Do nikogo. Tak was zostawię. Znacie już długo moje serce. Na tyle, żeby rozumieć, że miałem dobre rzeczy na myśli.